Tradycją naszego studia jest to, iż zapraszamy co zatmniejsze persony na rozmowę. Dzisiaj w studiu Egidy gościmy Leszka Cichego i Krzyśka Wielickiego, zdobywców Mount Everestu, pierwszego zimowego wejścia nań. No i oczywiście oni są pierwszymi Polakami, którzy weszli na ten...
Nie licząc Polki,
tak, oczywiście.
Bo to jest inna kategoria.
Ja proponuję, żeby naszym zasadniczym tematem rozmowy było plotkowanie. Plotkujemy może o kuluarach wyprawy. Mówiliście coś o spirytusie, który miał służyć do celów leczniczych.
No niestety on się szybko skończył. Ale za to nikt nie przewidywał, że się ktoś odmrozi. No ja miałem tą przyjemność, właśnie nieprzyjemność się odmrozić. Robert był zrozpaczony, co ty zrobić, więc na szczęście były jeszcze wódki. Była wódka Polonez, próbował nią mnie tam dezynfekować, ale co sprawniejsi goprowcy dobrali się i również tych Polonezów, więc ostatnim wyjściem jakie było, to po prostu Robert rozpuścił nadmanganian potasu, także wtedy już nie pili, naprawdę.
Drugim alkoholem, jeśli się nie mylę, był szampan, który wypiliście po zdobyciu.
No, w czasie oczywiście kolacji 19 lutego.
Przy czym co charakterystyczne, szampan ten
nazywał? Rosyjski.
Tak, dlatego trzeba było go rozmrozić, tak?
Niestety.
Największą gadułą wyprawy był Andrzej Zawada.
On w sumie bardzo kolorystycznie opowiada i wszyscy go mieli słuchać w ogóle. No fajnie opowiada, bo ma szeroki repertuar swoich opowieści od Wietnamu po Spitsbergen, ptaszki, wieloryby, foki.
Białe niedźwiedzie,
właśnie to była jego dobra opowieść, kiedy została woko w oko z niedźwiedziem białym. Już ten niedźwiedź się do niego tam tulił prawie, że, ale z tyłu podszedł któryś z kolegów i strzelił z niedźwiedzia.
To jednak on skończył tą dyktyrię.
Tak, bo było wolno strzelać na niedźwiedzi tylko w obronie własnej. I uznano to za obronę własną Zawady i jeden z kolegów go tam zastrzelił. No to były codzienne rozmowy w bazie, nie? Przy obiedzie, po obiedzie.
Na pewno powstało wiele dyktyryjek osnutych na wydarzeniach, które miały miejsce w rzeczywistości.
Tak myślisz, Leszek?
Ja. Muszę powiedzieć, że ta wyprawa była szalenie udana pod względem towarzyskim. Ja byłem na pięciu, to była moja piąta wyprawa, ale no tak udane jeszcze nie miałem. Ja wiem, chyba po pierwsze, znaczy skład dobrany taki spójny bardzo, niekontrowersyjny przez kierownika, a po drugie, co chyba jeszcze ważniejsze, to wydaje mi się, to jest taka już albo intuicja może już ludzi, którzy no, jeżeli jest rzeczywiście trudno, to po prostu chyba z tą świadomość mają gdzieś tam zakodowaną w środku, że jeżeli byśmy się jeszcze zaczęli kłócić, to już na pewno nic z tego nie wyjdzie. Także w tym przypadku było no, właściwie ideałem.
Najśmieszniejsze zdarzenie, jakie miało miejsce w czasie wyprawy? Najbardziej zabawne.
Wspominasz sobie coś.
Śmieszne, no. No wiem, w ogóle to
ja
nie było takie śmieszne.
Na przykład jak wiatr zaczynał wiać, to akurat miałem to nieszczęście, że nasz namiot najczęściej leżał, 3 razy był, połamały się maszty, niestety zawsze w nocy. No za 2 pierwsze razy to żeśmy oczywiście natychmiast się budzili i próbowali to postawić go w nocy. No a za 3 razem żeśmy dopiero o tym, że jest namiot już leży na nas, zorientowali się dopiero rano, to zupełnie nie przeszkadzało. Także jak widać, do wszystkiego się można przyzwyczaić.
Nie wiem, czy wszystko było śmieszne, albo czy to jest śmieszne, jak oczywiście na takich wyprawach to się puszcza w maliny, kolegów i przy każdym położeniu się w namiocie ciągle takie uwagi, zobacz, masz dziury z tyłu w namiocie, nie? Albo takie uwagi, no szczególnie można mieć jakieś wątpliwości, jak się nie dostaje listu, bo listy tam bardzo rzadko dochodzą.
No Krzysztof nie dostała przez całą wyprawę listu od żony z Polski i dopiero jak wszedł na wierzchołek RDS-u, to schodząc do bazy, dopiero dostał list.
Jeden.
To tak skromnie.
I oczywiście żeśmy sobie z niego kpili, że musiał wejść na wierzchołek RDS-u, żeby żona do niego raczyła napisać. Ale był ten przypadek, kiedy Krzysiek Żurek wpadł do szczeliny, zresztą bardzo, bardzo małej, widocznej, ale no niestety tak nieszczęśliwie, że wybił sobie bark. Działo się to wszystko w obozie drugim. Lekarz był wtedy w bazie, no a wybity bark trzeba nastawić w ciągu 24 godzin, żeby potem nie usuwać to tej zmiany operacyjnie. No jedyną radą to po prostu przez jeden telefon jednego z kolegów Ryszarda Szawierskiego.
Doktor Machu.
Zaczął instruować. jak ma to zrobić? No, włóż nogę tutaj pod pachę, tak. Pociągnij mocno.
Jak przestanie wyci, chrupnie, to znaczy,
chrupnie, to znaczy, że już jest, że wskoczył bark. No i za drugim razem rzecz się udała.
W radio telefonie chrupnęło.
Rzecz się udała, istnienie, bo to, no, to nie było słychać, bo on wtedy wyłączył ten radio telefon. Ale no, był ten moment, kiedy Szafirski podszedł i z taką ulgą mówi, no, chrupnęło i udało się. I od tego czasu był już przez nas nazywany felczerem albo doktor Mahmudem. Oczywiście to się no śmiesznie opowiada teraz, no ale wtedy sytuacja była prawie że dramatyczna. No na szczęście skończyła się dobrze.
Tradycyjnie na takowe wyprawy, zwłaszcza kiedy się zdobywa coś dziewiczego, bierze się maskotki. To znaczy jest taka tradycja wśród ludzi wspinających się. Wy do nich należycie, więc suponuję, iż mieliście takowe gdzieś za nadrzu.
Z maskotek to nie, no ja się nie rozmawiam ze zdjęciem syna, ale to jest taka, no trudno powiedzieć to maskotką, bo to kawał łobuza, ale ja noszę taką opaskę z wełny, którą kiedyś mi jedna z dziewczyn w Morskim Oku zrobiła, bo w Morskim Oku to jak pada śnieg, to się siedzi w Morskim Oku, pije piwo i się robi na drutach, oczywiście nie my, chociaż jest wyjątek, ale Lwow robi na drutach. I tak przetrwało, że jest taka podarta, przeniszczona, ale wszystkie moje wyjazdy, wszystkie wspinaczki przetrwała.
No ale ja taki... muszę powiedzieć, że przed wyprawą od swoich takich przyjaciół dostałem list, prosiłem, żeby go przekazać tam naszym ambasadorowi Wawrzyniakowi, ale w środku listu, znaczy w tym liście był ten długi list, a dla mnie była przesyłka, dostałem taką wyrzeźbioną, drewnianą, zaciśniętą pięść.
Nie da się.
Z podniesionym kciukiem. I muszę powiedzieć, że to jakoś mi się zawsze przy sobie przylgnęło do mnie i cały czas przy sobą nosiłem. No poza tym nosiłem rzecz, no żeby nie używać wielkich słów, ale taką malutką polską flagę. Była ze mną również na poprzednim 8-tysięczniku, na Gaszczewumie II. Także tutaj już ją no, pilnowałem i nosiłem zawsze z sobą, ale to już...
A propos zaciętości, bo mi się przypomniało, ty mówiłeś, w prasie poznańskiej ktoś opublikował takie moje zdjęcie, był rodziców, a rodzice nie mieli jakichś takich moich aktualnych zdjęć i facet wybrał z albumu takie zdjęcie z trzeciej czy czwartej klasy szkoły podstawowej. Marynarki, taki mundurku na tle, takie ściany, cegły z tyłu, fugi, wszystko widać i takie zaciśnięte zęby strasznie, więc to właśnie, a propos, taki zaciśnięty zęby, jakby się uparł. Albo może bardzo nie lubiłeś fotografować, ale to on chciał pokazać, że właśnie już w wieku 10 lat byłem bardzo uparty.
Co zostawiliście na wierzchołku?
Na wierzchołku zostawiliśmy A, albo jeden.
Liczę.
Termometr minimalny, made in Poland. Zostawiliśmy kartkę z napisem tam bodaj Polish Winter Expedition 80. Zostawiliśmy krzyżyk od pani Latałowej, to jest mama Staszka Latały, który zginął z prośbą, że gdyby ktoś tam był na szczycie, żeby go zostawić. I taki różaniec, który ksiądz, ponieważ doszedł do nas taki Polish Lama pod koniec wyprawy. Więc to było to, co zostawiliśmy. A zabraliśmy śnieg, rzeczywiście zabraliśmy.
No i kartkę pozostawioną.
Tak, kartkę.
I kamyki.
I kamyki, oczywiście.
A jak było na tej wyprawie, panowie, z kobitkami?
Kobitek było mało, bo były dwie i to tylko bardzo krótko. Właśnie jedna to była żona Andrzeja Zawady, ale ona pod koniec stycznia zeszła, oczywiście działała, że tak powiem, tylko w bazie. Pod koniec wyprawy doszła żona Fiuta, na sam właściwie koniec. Przychodziły szarpanki, ale nie do nas. No, niestety nie do nas. Za to mogliśmy słyszeć bardzo wesołe.
Nie, no właśnie, szarpanki przynosiły oprócz tego, że drzewo, tam jak dla nas jakieś trochę świeżych warzyw, to przynosiły właśnie niestety jaksi. No i to jest bimber pędzony na ryżu. No i następnego dnia niestety śniadanie i obiad był zawsze fatalny, bo nasz kucharz miał zawsze potężny headache i się czuł fatalnie tego dnia. I był stałym pacjentem naszego lekarza.
Alkaprilu w końcu zabrakło, bo tylko sap, jestem chory.
To jeden szarpan był taki?
Czy... Pasan się nie udał nam, kucharz palców nie miał, ale pić umiał.
To są cenne cechy, jeśli chodzi o kucharza.
Tak, także za niego najczęściej pomocnicy gotowali albo goniec.
Goniec chyba w końcu najlepiej gotował.
Tak, goniec najlepiej.
Słuchajcie, na pewno wrócicie w Himalaje. Co się robi? Bo są różne sposoby. Można pluć, można rzucać monety. Czy wykonaliście jakiś magiczny obrządek, aby wrócić na najwyższą górę świata? Może?
Nie, takiego nie zrobiliśmy, nie. Aczkolwiek otrzymaliśmy, się dostaje takie szerpańskie przy wyjeździe. Z Nepalu dostaje się takie szerpańskie chusty.
Jedwabne takie
szaliczki, które mają właśnie symbolizować jak gdyby takie zaproszenie do ponownego powrotu do Nepalu. To niewątpliwie na pewno uczynimy, może nie tak szybko, bo trzeba troszeczkę zmienić rejon.
Chociaż rejon NWS-u, muszę powiedzieć, że w czasie zejścia, pamiętasz ten moment, kiedy schodziliśmy 18 stycznia z Przełęczy do obozu lutego i potem z obozu trzeciego do dwójki, po zejściu ze ściany Lotce na tym płaskim odcinku, popatrzyliśmy na ścianę Lotce i z Krzyśkiem żeśmy się właściwie chyba wtedy cieszyli, że już tutaj nie wrócimy. Przynajmniej w takich warunkach. No chyba, że będzie za 50 lat może czczone pierwsze wejście zimowe i wtedy może w Sarakryże.
Ty wiesz, że to się
gości emerytów tam nas zaproszą.
Te stuki, które przez cały czas słyszeliście, to z kolei nasz obrządek, to nasz jeden kolega wytrwale wbijał haka w ścianę. Po prostu oznacza on to, że spotkamy się tutaj na pewno w studiu, w tym samym składzie. Będziecie mieli na koncie nowe wejście na nowy szczyt. Dziękuję wam serdecznie za rozmowę. No i życzę złamania karku.
Dziękuję.